Gość dnia w Radiu Gdańsk.
A telefonicznym gościem Radia Gdańsk, gościem dnia Radia Gdańsk jest Marcin Horała, wiceminister funduszy i polityki regionalnej, pomorski poseł PiS, z którym rozmawia Jarosław Popek.
Dzień dobry państwu, dzień dobry panie ministrze.
Dzień dobry, kłaniam się.
Dzisiaj Sejm ma się zająć nowelizacją ustawy o Sądzie Najwyższym. To jest jeden z kamieni milowych, które mają umożliwić wypłatę Polsce środków z Funduszu Odbudowy. To jest nowelizacja uzgodniona z Komisją Europejską, ale ja zadam takie pytanie. Czy to jest kompromis, czy kapitulacja?
Nie, no to jest kompromis, w mojej ocenie, bliski kapitulacji Komisji Europejskiej, ponieważ no, kilka kosmetycznych, proceduralnych zmian w stosunku do stanu obecnego, nie naruszających w żaden sposób istotowy tego systemu sądownictwa i na przykład tego, żeby sędziowie ponosili realną odpowiedzialność dyscyplinarną. To zawsze było przedmiotem sporu, bo te środowiska opozycyjne uważały, że taka odpowiedzialność jakoś ma naruszać rzekomo praworządność. No i dzięki temu ten długi, długi spór z komisją i przyblokowanie, no, nieprawne, no ale faktyczne naszych funduszy mogłoby się skończyć.
No właśnie, ale dlaczego ten spór trwał tak długo i zakończy się, prawdopodobnie zakończy się właśnie w ten sposób? Bo przecież premier Mateusz Morawiecki mówił w lipcu chociażby, że nadal te środki są potrzebne, ale nie tak bardzo jak kiedyś.
No to oczywista sprawa. To nie jest tak, żeby Polska była krajem tak biednym, wręcz trzeciego świata, że kilka miliardów euro nam tu stanowiłoby jakąś niezwykle istotną, przełomową różnicę. Natomiast z drugiej strony oczywiście lepiej je mieć niż nie mieć. No to już nawet nie potrzebuję tłumaczyć nikomu, tak, że lepiej mieć na przykład 5 miliardów euro niż nie mieć. Zwłaszcza teraz, kiedy no, sytuacja gospodarcza jest trudna w wyniku ogólnoświatowego kryzysu, presji związanej z wojną za naszymi granicami, kiedy nasze państwo jest postrzegane jako miejsce podwyższonego ryzyka, bo przecież tuż za granicą mamy pełnoskalową wojnę, no to taki sygnał, że pewien spór został zażegnany, że Polska jest, nie ma żadnego rozdźwięku, Polska jest elementem tych struktur zachodnich, w tym Unii Europejskiej, że płyną tutaj euro, które nawiasem mówiąc są tutaj wymieniane na złotówki, a więc mogłyby też korzystnie wpłynąć na kurs złotówki, a przez to również na rentowność naszych obligacji, no to wszystko byłyby elementy pozytywne dla naszej gospodarki. I jeżeli oczywiście, bo są takie rzeczy, którymi płacić za to nie warto. Nie warto płacić byłoby, gdyby to wymagało naruszenia naszej konstytucji. Nie warto byłoby, gdyby to właśnie prowadziło do jakiejś anarchii w systemie sądownictwa. Ale jeżeli tak spojrzymy na trzeźwo, na chłodno, jakie zapisy są w tej nowelizacji, to tam zapisów, które niosłyby takie ryzyka, nie ma. No na przykład odpowiedzialność dyscyplinarna sędziów pozostaje, tyle że będzie ją sprawował Naczelny Sąd Administracyjny, a nie Izba Odpowiedzialności Zawodowej w Sądzie Najwyższym. Na przykład nadal, to też wynika z orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, nie będzie można podważać statusu sędziego tylko dlatego, że został wybrany przez nową Krajową Radę Sądownictwa i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście, jeżeli taka będzie wola pana redaktora, w te szczegóły możemy wejść.
Nie, może szczegóły zostawmy, bo ta nowelizacja będzie pewnie jeszcze debatowana. Natomiast ja mam takie pytanie, jak według pana zachowają się pana koledzy z Solidarnej Polski? Bo dzisiaj przeczytałem taką wypowiedź Michała Wosia, wiceministra sprawiedliwości, który mówi o tym, że przychodzi jemu także do głowy scenariusz, w którym mogłoby to oznaczać koniec Zjednoczonej Prawicy.
Różne scenariusze można sobie wyobrazić. Koledzy z Solidarnej Polski, no taki mają pomysł na swoją formację, a takie formacje mniejsze, no każdy sondaż, w którym Solidarna Polska występuje osobno, wskazuje, że nie tylko nie weszłaby do parlamentu, ale nawet tego progu 3% otrzymania dotacji by nie przekroczyła. No więc musi szukać jakiś pomysł na siebie, tak? No bo żeby się nie roztopić w tym zdecydowanie większym, silniejszym ugrupowaniu, jaki jest PiS. Pomysł kolegów z Solidarnej Polski, jak rozumiem, jest taki, że będą stawiali się w roli obrońców suwerenności Polski, podmiotowości. I do pewnego stopnia, no okej, każdy ma prawo budować pewną narrację, natomiast no, mam nadzieję, że w zderzeniu z takim twardym interesem narodowym, ale również interesem politycznym własnej formacji, no bo zawsze jest tak, że taki rozpad koalicji, no prawda, no PiS-owi by zaszkodził, przede wszystkim zaszkodziłby Polsce, to najważniejsze, no ale PiS by to przeżył, natomiast Solidarna Polska nie. To też myślę, że na koniec te twarde realia spowodują, że jednak no, tam narracja narracją, ale no, żyć trzeba.
Czyli uważa pan, że Solidarna Polska jednak ostatecznie zagłosuje za tą nowelizacją?
Mam taką nadzieję, no lub ewentualnie zachowa się w inny sposób, taki, który na przykład pozwoli jej zademonstrować swoją podmiotowość, ale jednak to, żeby do rozpadu koalicji, co już pomijając wszystko, oznaczałoby oddanie władzy w Polsce koalicji Platformy Obywatelskiej z Lewicą. No to czy na przykład, odpowiedzmy sobie na pytanie, nawet na chwilę przyjmując te zastrzeżenia Solidarnej Polski, to czy rządy w Polsce, rządu Donalda Tuska II, dałyby Polsce większą podmiotowość w stosunkach z Brukselą, większą suwerenność czy mniejszą? No więc jeżeli komuś tak na tej suwerenności zależy, a wszystkim nam szczerze zależy, to tym bardziej nie powinien dążyć do upadku tego rządu.
No ale jednak Zbigniew Ziobro będzie musiał z Mateuszem Morawieckim się dogadać, a Mateusz Morawiecki przecież w ostatnim wywiadzie dla tygodnika Sieci bardzo mocno skrytykował sytuację w polskim sądownictwie.
To nie chodzi o to, jaką opinię wyraził pan premier Morawiecki. No tylko takie są fakty, że ten rząd ma bardzo dużo sukcesów. W wielu sprawach no, wręcz dokonaliśmy skoku. Niedawno na przykład ukazał się taki raport, który pokazywał, jaka część społeczeństwa żyje w skrajnym ubóstwie i tu w Polsce jest to teraz obecnie. I to instytucje europejskie, badania standaryzowane w całej Europie pokazują, że w Polsce ta część społeczeństwa w skrajnym ubóstwie jest proporcjonalnie mniejsza niż wielu nawet takich wysoko rozwiniętych zachodnich państwach Europy. No więc to jest dużo sukcesów, ale niewątpliwie stan wymiaru sprawiedliwości do nich nie należy. I nie można powiedzieć, żeby to było coś, czym akurat z tych, prawda, 50 spraw, którymi możemy się naprawdę chwalić, to żeby to była ta jedna z nich.
To zmieniając temat, wczoraj Sejm nie zgodził się na odrzucenie w pierwszym czytaniu projektu ustawy o Państwowej Komisji do Spraw Badania Wpływów Rosyjskich na Polskie Bezpieczeństwo. A ja spytam, bo na początku ta komisja weryfikacyjna, która miała powstać po to, żeby zbadać kwestie energetyczne z ostatnich tam 15 lat. Teraz już mówi się o wpływie rosyjskiej agentury na polskie bezpieczeństwo. Skąd takie poszerzenie kompetencji tej komisji?
Po to, żeby, oczywiście bezpieczeństwo energetycznych, no, w wymiarze bezpieczeństwa energetycznego kraju, tych kwestii oczywiście najważniejszych, strategicznych, no więc chodzi o to, żeby komisja nie miała związanych rąk, żeby nie było tak, że no, w jakichś takich sprawach z pogranicza bezpieczeństwa energetycznego i bezpieczeństwa szeroko pojętego nie można przeprowadzić jakiegoś dowodu, czy nie można wezwać jakiegoś świadka. Bo to już wykracza poza zakres przedmiotowy komisji. Niech komisja ma możliwość przynajmniej zbadania całokształtu. Oczywiście, no, biorąc pod uwagę pewną ograniczoność nawet percepcji ludzkiej, tak szeroko zakrojonego tematu pewnie nie da się dokładnie wyczerpać, ale chociaż te sprawy najważniejsze, te sprawy najbardziej rażące, najbardziej też pilne w kontekście obecnej sytuacji międzynarodowej, no niech komisja zbada.
A czy zgodzi się pan z tezą, że działalność tej komisji będzie musiała niestety z przyczyn takich bardzo praktycznych wykroczyć poza wymiar tej kadencji i przejdzie na następną kadencję Sejmu?
Tak, to bardzo możliwe i nawet dobrze by było, gdyby tak się stało, no bo ten zakres jest duży i stąd też ten pomysł, żeby była to oddzielna instytucja powołana na mocy ustawy, a nie na przykład w cudzysłowie zwykła komisja śledcza sejmowa, bo właśnie taka zwykła komisja śledcza musiała z automatu kończyłaby swoje prace wraz z końcem kadencji i prace ulegają dyskontynuacji, a taka komisja umocowana ustawowo będzie mogła pracować dłużej.
I myśli pan, że opozycja wyznaczy swoich kandydatów do tej komisji? Bo przecież wiemy, że 5 osób ma być wyznaczonych właśnie przez koalicję rządzącą, a 4 osoby przez opozycję.
Mam taką nadzieję, że opozycja na przykład wyznaczyła swoich przedstawicieli do pracy w Komisji Weryfikacyjnej Warszawskiej, a to taki jest najbardziej podobny organ, bo to też na podstawie oddzielnej ustawy, a nie zwykła sejmowa komisja śledcza. Czemu nie miałoby się stać takim razem?
Też na koniec chciałem spytać pana o Centralny Port Komunikacyjny. Wczoraj pojawiła się informacja o tym, że spółka podpisała umowy na ponad 200 hektarów, jeśli chodzi o przejęcie ziemi, a zgłosiło się ponad 650 właścicieli nieruchomości, którzy mają 1500 hektarów. Czy to idzie zgodnie z pana planem?
No w tym momencie to plan przekracza, ponieważ program dobrowolnych nabyć to jest w ogóle coś absolutnie dodatkowego. Zazwyczaj przy tego rodzaju inwestycjach, właściwie nie zazwyczaj, tylko nigdy przy tego rodzaju inwestycjach w ogóle czegoś takiego nie było. Po prostu jak jest inwestycja celu publicznego, jak droga, lotnisko, linia kolejowa, no to przychodzi pewien moment tej ostatecznej decyzji administracyjnej, która ją lokuje. Dla dróg na przykład jest to tak zwany ZRID. Jest jedna oferta kupna, a ktoś ją odrzuca, jest wywłaszczony za odszkodowaniem. Tymczasem my wprowadziliśmy dodatkową rzecz, zupełnie dodatkową, jak program dobrowolnych nabyć, żeby wcześniej na drodze zwykłych takich negocjacji i dobrowolnej umowy cywilnoprawnej z kupna-sprzedaży, którą ktoś może zawrzeć lub jak nie chce, to nie zawiera, no móc spróbować się po prostu dogadać, żeby no, po co ludzie mają czekać w niepewności jeszcze rok, dwa, a potem być wywłaszczeni i w krótkim czasie pod przymusem opuszczać swoją nieruchomość, jeżeli może chcieliby sprzedać. Więc to jest coś dodatkowego. Więc tu nawet zero kupionych hektarów w niczym by projektowi nie szkodziło. To jest opcja bardziej dla ludzi do skorzystania, coś dodatkowego dla nich. A to, że cieszy się dużym zainteresowaniem, to tym lepiej, bo chyba wszyscy się zgodzimy, że lepiej jak ktoś właśnie uzna, że ta cena go dobrowolnie, że go satysfakcjonuje, że może sprzedać, ma rok, dwa na sobie spokojne zorganizowanie swojego życia. Tu jesteśmy bardzo elastyczni. Jest tak, że ktoś na przykład teraz sprzedaje, dostaje pieniądze, a jeszcze na przykład rok czy dwa lata może mieszkać w tej nieruchomości, może z niej korzystać, nawet jakiś rolnik może zbierać plony, czerpać z tego dochody i spokojnie sobie organizować miejsce życia w innym miejscu, także myślę, że to bardzo dobry system.
No i warunki są bardzo atrakcyjne, bo przecież ktoś, kto przystąpi właśnie do tego programu dobrowolnych nabyć, dostanie 140% wartości budynku i 120% wartości gruntu.
No, nawet jeszcze lepsze możemy zaoferować trochę, to już za pewnymi specjalnymi procedurami. Ta, o której wspomina pan redaktor, to są też warunki, które chcielibyśmy, żeby były w nowej ustawie wywłaszczeniowej, żeby również ci wywłaszczani dostawali 40% więcej do wartości swojego budynku i 20% do większości gruntu. No tu mamy pewien problem, ponieważ opozycyjna większość w Senacie ten projekt odrzuciła i teraz czekamy, żeby Sejm z kolei odrzucił to odrzucenie, więc te przepisy jeszcze nie obowiązują. Natomiast w ramach programu dobrowolnych nabyć, no mnie to siłą rzeczy jest bardziej elastyczne, bo to są zwykłe stosunki takie właśnie cywilnoprawne między spółką a osobą prywatną, więc tu jest większa elastyczność niż w takiej administracyjnej procedurze wywłaszczenia. Takie warunki możemy oferować już dzisiaj i pewnie też z tego powodu ten program cieszy się sporym zainteresowaniem.
A o Centralnym Porcie Komunikacyjnym pisze już prasa w całej Europie i chwali ten pomysł, szczególnie chwalą go kraje, które leżą na południe od Polski. Bardzo dziękuję panu za rozmowę.
I ja bardzo dziękuję.
Gość dnia w Radiu Gdańsk.